Dobry wieczór, jestem Paweł Przybyszewski, witam w czwartym odcinku podcastu Biznes i Technologie. Cieszę się, że mam dzisiaj ciekawego gościa. Jest nim Marcin Grynberg, doktor habilitowany z Polskiej Akademii Nauk. Będziemy rozmawiać dzisiaj na temat obywateli nauki. Chciałbym, żeby rozmowa przekazywała wartości merytoryczne, ale również, żeby była swobodna, żebyście mogli dużo z niej wynieść. Celem podcastu jest zwiększenie świadomości odbiorców na temat nowych technologii i ich biznesowego wykorzystania. Jeśli chcielibyście brać udział w dyskusji, to zapraszam do komentowania tego odcinka na stronie dekompresor.pl. Jesteśmy też na Facebooku i na iTunesach, tam zapraszam do subskrypcji naszych kanałów. Tak jak już wspominałem wcześniej, moim gościem jest dzisiaj Marcin. Powiedz, czym się zajmujesz?
Cześć.
Cześć.
Ja jestem biologiem. I zajmuję się biologią. Głównie korzystam z narzędzi bioinformatycznych do zrozumienia na przykład tego, jak funkcjonują bakterie patogenne, które nas zarażają. No i zajmuję się też białkami. Robię to w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN.
O to chciałem zapytać.
No właśnie.
No dobrze, dzisiaj będziemy omawiać podstawowe pojęcia jak w każdym odcinku. Dzisiaj omówimy takie pojęcia jak szkolnictwo, edukacja, nauka. Są to pojęcia, które często są ze sobą mylone albo traktowane jako to samo pojęcie, jako swoje substytuty. Potem porozmawiamy o ruchu społecznym Obywatele Nauki. No w drugiej części, w trzeciej w sumie już, podsumujemy i zastanowimy się, jak to wszystko ma się do gospodarki. No a koniec stała część programu, czyli pytania o przyszłość. No dobrze, na pierwsza część przepytam cię, Marcin, z podstawowych pojęć dotyczących dzisiejszego odcinka. No i chciałbym, żebyś powiedział, co rozumiesz przez słowo szkolnictwo? Czym jest szkolnictwo?
No, naprawdę jak w szkole.
No. Jak w szkole. Jak w podstawówce.
Tak. No szkolnictwo to jest dość proste, znaczy to jest system szkół i nauki, która jest serwowana w tych szkołach, no tak dla mnie w skrócie. Czyli tak naprawdę jest to pomysł danego państwa na to, w jaki sposób mają być ludzie kształceni. Mhm. To jest chyba taki podstawowy...
Różnie wygląda szkolnictwo.
Podstawowa definicja, tak mi się wydaje. No tak, bardzo różnie. Rzeczywiście.
No dobrze, a czym jest edukacja?
Edukacja jest pojęciem dużo szerszym i nie ma wielkiego na szczęście związku ze szkolnictwem. Edukacja jest...
Ale może mieć.
Nie, no jest szkolnictwo, jest po prostu częścią tej edukacji. I związek polega na tym, no, że ludzie, którzy się uczą, też czasem niektórzy się uczą w szkole, tylko chodzi o to, że w tej chwili wraz z internetem, z różnymi pomysłami na kształcenie w małym gronie, kształcenie po szkole, kształcenie przed szkołą i tak dalej. Pojęcie tego, czym jest edukacja, rozszerzyło się ze względu na możliwości. W związku z tym to, jak są uniwersytety trzeciego wieku, czy spotkania na temat filmów, książek, gdzie ludzie się spotykają niezależnie, lub na przykład... Są takie przestrzenie, które ludzie zakładają w różnych częściach świata i ja się, ponieważ jestem biologiem, to mogę powiedzieć o biologii. Jest takie coś, taki ruch, który się nazywa biohackers, czyli hakerzy biologiczni, którzy zakładają laboratoria niezależnie od instytucji naukowych. Po prostu w garażu, w piwnicy, nie wiem, w jakiejś przestrzeni, którą sobie wynajmują i robią normalną biologię. To oczywiście jest trochę, to może być trochę groźne, no ale to już się po prostu dzieje.
Okej, ale to podkreślasz cały czas, że to może być również zdobywanie wiedzy poza szkołą. To jest istotne w edukacji?
No coraz bardziej. Na przykład jednym z tych są MOOC-i, czyli systemy kształcenia, czyli MOOC, tak? Mhm. Te systemy kształcenia, gdzie, że tak powiem, chodzi się na uniwersytet oglądając wykłady i robiąc ćwiczenia w internecie. W dużej części są to rzeczy niepłatne, mhm. gdzie można się dość dobrze wykształcić, szczególnie jak się ma motywację, nie uczęszczając do żadnego miejsca, tylko ucząc się z domu. No.
Czyli dobrze rozumiem, edukacja to jest po prostu zwiększanie swojej wiedzy w dowolny sposób.
W skrócie tak bym to nazwał.
Okej, a czym jest w takim razie nauka? Jeszcze szerzej.
Jeszcze gorzej. No, nauka jest to próba, tak też myśląc skrótowo, dla mnie czym jest nauka? Mhm. Dla mnie taka najfajniejsza nauka, bo jest ich więcej, ale najfajniejsza jest ta, gdzie się otwiera drzwi, których nikt nie otworzył. Gdzie się zagląda do czegoś, czego nikt wcześniej nie poznał, mhm. albo co najmniej mało ludzi. I dzięki temu otworzeniu drzwi zagląda się do jakiegoś kolejnego pokoju i się zaczyna rozumieć trochę więcej albo mniej, zależnie co jest w tym pokoju. I to cię napędza do tego, żeby jeszcze więcej wiedzieć, jeszcze dalej zajrzeć do następnego pokoju, żeby próbować zrozumieć, jak ten świat funkcjonuje.
No i oczywiście pewnie wchodzi to też weryfikacja, powtarzanie tych badań, sprawdzanie założeń.
Tak, to jest bardzo ważne. Oczywiście ja powiedziałem o takim stanie idealnym i mhm. tej idei podstawowej, nauki podstawowej, czyli tego, gdzie jest to odkrywanie świata, o którym wcześniej nie wiedzieliśmy, czy o którym nic nie wiedzieliśmy. I to jest, to w ten sposób funkcjonuje. Natomiast oczywiście za tym stoi cała metodologia naukowa, która jest bardzo ważna i to, czy spełniamy te warunki, czy nie. No to jest bardzo istotne.
A jak się ma do tego publikowanie wyników prac naukowych?
No...
Czy to jest jakaś forma weryfikacji, czy pochwalenia się, że ja byłem pierwszy? Jak to jest?
Publikacje różni ludzie traktują różnie. Mhm. Jedni traktują je jako kolejne trofea, inni traktują jako pokazanie światu, co odkryłem, gdzie jestem i w pewnym sensie skonfrontowanie się ze światem, ze swoimi odkryciami. Mhm. Tylko pamiętaj, że ja cały czas mówię o nauce podstawowej. Tak naprawdę. Nauka aplikacyjna to jest troszkę inna dziedzina i ona jest, no, ma troszeczkę inne cele. Mimo że
inne założenia też.
Tak, mimo że ten pierwszy punkt, czyli to założenie tego poszukiwania prawdy, próby rozumienia tej prawdy są mniej więcej takie same. Mhm. Tak? Tylko tutaj próbujemy zrozumieć przyrodę, świat i tak dalej, a w aplikacyjnej próbujemy zastosować pewne odkrycia nauki do tego, żeby ludziom się lepiej żyło, żeby rozwiązać jakiś problem.
To jest też dla mnie szczególnie istotne, żeby ta nauka rozwiązywała problemy, ale ja jestem chyba z tej drugiej strony trochę.
Żebyś się nie zdziwił. Te obydwie strony są równie ważne.
To prawda, to prawda.
Pamiętaj, że człowiek, który odkrył elektron, pewnie nie wiedział do końca, znaczy Rutherford, czy tam wcześniejsi, którzy go odkryli tak naprawdę, on tylko odkrył jego naturę, tylko, aż. Ale chodzi mi o to, ci, którzy odkryli, chyba nie do końca wiedzieli, jakie będzie dokładnie użycie tego elektronu. Nie chcę więcej mówić o fizyce, bo się nie znam na tym, ale no, o to chodzi mniej więcej, tak? Że są odkrycia podstawowe, które są kluczowe dla później aplikacji.
To prawda, to prawda. Bardzo ci dziękuję za wyjaśnienie podstawowych pojęć. Chciałbym przejść teraz do drugiej części. W drugiej części porozmawiamy o obywatelach nauki. Marcin, jesteś obywatelem nauki, bez wątpienia. Czyli kim? Kim są obywatele nauki?
Dziękuję. Tak, staram się nim być.
Jesteś współzałożycielem tego ruchu.
Tak. Obywatele nauki są ruchem oddolnym, który nie ma charakteru takiego fundacji czy stowarzyszenia. Jest to grupa ludzi, która się zebrała razem i której celem jest poprawienie pewnych rzeczy w nauce czy w systemie nauki, który funkcjonuje w Polsce. Po prostu wydaje nam się, że można pewne rzeczy zrobić lepiej i nie tylko my tak uważamy. Mhm. Ministerstwo też tak uważa na przykład, że można poprawić różne rzeczy i nie tylko, i w nauce też są ludzie, którzy też tak uważają. No i jesteśmy jednymi z tych, którzy oddolnie, nie odgórnie, starają się zaproponować pewne rozwiązania, które mogłyby być lepsze, czy chociaż elementy mogłyby być wykorzystane przez system.
A skąd siła, żeby prowadzić taki ruch oddolny? Przecież dla wielu osób mogłoby się wydawać, że jest to walka z wiatrakami, że od samego dołu, od tego najniższego elementu chcecie zmieniać świat. Może Polskę na początek?
No bez przesady, tak. Nie chcemy zmieniać świata, nie chcemy zmieniać Polski. Chcemy, można to skrócić do prostej rzeczy. My chcemy mniej więcej wiedzieć, po co naukowcy są w tym kraju, czyli po co my jesteśmy. Po to, żeby zrozumieć, jak ma ten system funkcjonować i po co my mamy w nim być. Bo chcemy tak funkcjonować, żeby to było ku dobru, tak? Mhm. Wszelkiemu. I robimy to na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest próba budowania paktu dla nauki, o którym, jak rozumiem, porozmawiamy jeszcze.
Porozmawiamy jak najbardziej.
Czyli takiego pomysłu na cały system, czy na jego elementy, które mogłyby tworzyć nowy pomysł na zarządzanie nauką, czy jej elementami. To jest jedna rzecz, czyli taki pomysł troszkę skierowany do góry. Mhm. A drugą rzecz, którą robimy, czy drugi zestaw rzeczy, które robimy, to są pomysły całkowicie oddolne, które polegają na tym, że robimy pewne projekty takie bardzo podstawowe, o których też powiem, które polegają na tym. My to robimy i zobaczcie, jest to pewien pomysł na rozwiązanie jakiegoś tam pomysłu, problemu i możecie u siebie spróbować wprowadzić to tak samo na uczelni, w instytucie naukowym, czy w ogóle w jakiejkolwiek instytucji związanej z nauką. Mogą to być też jakieś stowarzyszenia czy inne ośrodki. Krótko mówiąc, pewne pomysły na działanie w małej skali, ale od dołu do góry, a nie od góry do dołu.
A nie jest to trudniejsze? Znaczy, wiem, że macie też sukcesy, wiem, że jesteście zapraszani przez ministerstwa do konsultacji. Jak w ogóle do tego doszło? Mi się wydawało zawsze, że takie akcje oddolne trudno w tak krótkim czasie zapędzić tak daleko.
Znaczy, dziękuję, ale z mojego punktu widzenia bycie w ministerstwie nie jest jeszcze sukcesem.
No ale na konsultacjach.
No nawet na konsultacjach. Wydaje mi się, że sukces jest wtedy, kiedy udaje się pewne rzeczy wprowadzić, bo mnie interesuje to, żeby to wszystko funkcjonowało lepiej.
No ale jest chęć. Zdajemy sobie sprawę, że ta legislacja...
O właśnie. I tu jest to jest ta druga część, o której chciałem powiedzieć, że to jest to, z czego się cieszę. To jest to, że ministerstwo, ale nie tylko, też rozmawiamy z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej, z Centrum Cyfrowym, które nam bardzo pomaga, z różnymi instytucjami, fundacjami. Nie umiem do końca powiedzieć, dlaczego z nami rozmawiają, to pewnie trzeba ich spytać, ale myślę, jest to hipoteza, że jednym z powodów jest to, że po prostu nie ma reprezentacji środowiskowych poza oficjalnymi, czyli typu CRASP, czy nie wiem, czy prezes Polskiej Akademii Nauk, czy inne odgórne takie decydenckie gremia, to tych oddolnych myślę, że po prostu w środowisku akademicko-naukowym jest mało. Mhm. I myślę, że w pewnym sensie niechcący wpadliśmy w pewną niszę, która w pewien sposób zapewnia nam kontakt z tymi właśnie decydentami, którzy, z czego się cieszę, chcą chociaż wysłuchać nasz głos.
A jeszcze, żeby zrobić takie jeszcze wprowadzenie do manifestu i do paktu dla nauki, powiedz proszę kilka zdań, jak to się wszystko zaczęło, skąd pomysł na takie oddolne działanie? Wiem, że tutaj wzorowaliście się trochę na obywatelach kultury, powiedz kilka słów na ten temat.
No to było dość zabawne, bo dawno temu, już 3 lata temu chyba, to dla mnie jakieś wieki, zostałem zaproszony przez Beatę Chmiel i Hannę Wróblewską, czyli takie osoby, takie spiritus movens, obywateli kultury.
Głowy i szyję.
Tak, którzy w pewnym sensie, które spytały mnie, czy u nas, czy naukowcy coś robią, czy zamierzają w jakiś sposób rozpocząć działania. To było o tyle zabawne, że ja się zajmowałem wtedy i dalej się zajmuję nauką obywatelską, co dla ludzi, którzy się nie znają na tym, no w pewnym sensie dla skojarzyło się z obywatelskim działaniem na rzecz nauki, co nie jest tym samym. Nauka obywatelska to jest citizen science, to jest co innego. No ale panie przeczytały o tym moim działaniu chyba w Przekroju czy gdzieś i skojarzyły te dwie rzeczy. No one były różne, ale po 2 rozmowach po prostu mnie spytały, znaczy powiedziały, a teraz wy, tak?
No i postanowiłeś podciągnąć rękawy.
No bardzo długo trwały konsultacje.
Mhm. A z kim konsultowaliście?
Konsultowaliśmy się z wieloma bardzo osobami, ze środowiskiem nauki. Mhm. Czy to ma sens? Jak to zrobić?
Bo tutaj...
To jest trudne.
Wiem, że angażują się w ten ruch naukowcy z różnych dziedzin. Z najróżniejszych, humaniści, fizykani, i oni potrafią się dogadywać?
I techniczni, i prawnicy, i tak dalej. No, jest to trudne. Natomiast ta zasada, która jest najważniejsza, to jest szukanie najniższego, w sensie takiej struktury szczegółowości, najniższego możliwego poziomu, gdzie wszyscy się na coś zgadzamy. I to jest podstawa funkcjonowania. Oczywiście funkcjonowanie prawdziwego ruchu społecznego, którym są obywatele, ma wadę polegającą na tym, że to nie jest fundacja czy stowarzyszenie, gdzie prezes albo dyrektor albo kierownik podejmuje decyzje, tylko to jest podejmowanie najczęściej decyzji w jakiś sposób gremialnie. Oczywiście to nie znaczy, że my musimy się spotykać, tylko najczęściej załatwiamy to mailowo, ale jest to proces, który bardzo wydłuża nasze działanie i w dodatku jak to ruch społeczny, jak wchodzą nowe osoby, to oni nie dość, że muszą...
Nowe pomysły mają.
Mają nowe pomysły, tylko muszą w pewnym sensie przyzwyczaić się do tego modelu funkcjonowania, który w Polsce nie jest zbyt częsty. Zwykle ludzie oczekują jednak tej głowy jednej, która wszystko trzyma. U nas tak to nie funkcjonuje. Jest nas piątka tego tak zwanego, jak my to nazywamy, rdzenia, która podejmuje takie najważniejsze decyzje razem, ale funkcjonują wszyscy, tak? Są tematy, na których ja się nie znam i praktycznie w nich nie działam. To samo inni. No, są rzeczy, nie robimy wszyscy wszystkiego.
Mhm. To jakie są cele obywateli nauki?
No, różne, tak jak wspomniałem. Pierwszym z nich rzeczywiście jest Pakt dla Nauki. I Pakt dla Nauki ma być pewnym pomysłem całościowym, który ma pokazać rozwiązania w różnych sprawach związanych z funkcjonowaniem nauki po to, żeby i żyło się lepiej, i żeby wydajność nauki była wyższa, i żeby elastyczność modeli funkcjonowania naukowców czy instytucji naukowych była taka, żeby to zapewniało wszystkim rozwój. Tak?
Mniej więcej. To pierwszy cel.
Ten cel jest niestety ma ten aspekt polityczny, że kiedyś zderzymy się z koniecznością kontaktu z polityką, w tym sensie, żeby w jakiś sposób zaproponować te modele, no trzeba będzie się w jakiś sposób, no nie chcę nazwać to lobbingiem, no ale kiedyś pewnie doczekamy momentu, kiedy będziemy proponowali te rozwiązania partiom, nie wiem, rządom, niezależnie kto to będzie. Tak, i to jest to działanie.
O tym jeszcze od góry. O pakcie jeszcze porozmawiamy i tam będzie jeszcze czas na to. Dobrze. Natomiast chciałbym zapytać o cele jeszcze oprócz tego paktu. Jakie jeszcze cele?
Pozostałe cele są związane z tymi pozostałymi dziedzinami oddolnymi, które kierują się w różne strony. Nie pamiętam wszystkiego, nie chcę oszukać tutaj widzów i słuchaczy, ale to spróbuję wymienić. Taki największy sukces według mnie naszego działania to jest coś, co się nazywa eduakcja. Eduakcja jest fantastyczną rzeczą polegającą na tym, że spotykamy nauczycieli szkolnych i akademickich. To polega na warsztatach, na których oni się uczą różnych rzeczy, ale to jest najmniej ważne. Najważniejsze dla nas jest to, że oni się spotykają, rozmawiają ze sobą i konfrontują tak naprawdę swoje doświadczenia, frustracje niestety też, jednych i drugich. To znaczy, jak to wygląda, tak? Jakie mają trudności, jakie można pokonać. I te zajęcia naprawdę porywają i to jest fantastyczne. Z tego ten pomysł tak dobrze nam idzie, że powstało stowarzyszenie, które się nazywa Otwarte, które będzie wspierało eduakcję, ponieważ ruch obywatelski.
Można gdzieś poczytać o tym stowarzyszeniu?
No ono dopiero powstało, strona jest w trakcie roboty.
Dodamy link, jak już strona powstanie.
Bardzo dziękuję. I Stowarzyszenie Otwarte ma być takim ramieniem, które wspiera eduakcję w swoim funkcjonowaniu. Już się zawiązało, są w tym stowarzyszeniu ludzie z różnych dziedzin, też bliższych artystycznym rzeczom, także mam wielkie nadzieje na to, że właśnie motywacja i chęć ludzi z różnych dziedzin wzmocni i eduakcję, i działania, które zamierzamy zrobić wokół tego. I to jest jedna taka dziedzina. Następna, która jest niesłychanie ważna, to są działania związane z otwartą nauką. To jest bardzo trudne. Ten proces przeprowadzamy razem z Centrum Cyfrowym. Z nimi współpracujemy. To jest trudne, związane z tym, w jaki sposób ma być finansowane otwarcie polskiej nauki, czyli na przykład to, żeby finansować otwartość publikacji, czy otwartość procesów doktorskich, czy przewodów doktorskich, czy habilitacyjnych. Po prostu chcemy, żeby jak najwięcej tych, które można ujawnić, oczywiście nie mówimy o tych, które są komercyjne, ale te, które można, żeby były otwarte, żeby była też możliwość recenzji zewnętrznej i tego, żeby ludzie mogli się przyjrzeć, co się dzieje. Tak? W końcu to są pieniądze publiczne. I my uważamy, że ludzie mają prawo zobaczyć, co się dzieje za te pieniądze.
Poza tym dzięki tej wiedzy można rozwijać kolejne jakby gałęzie naukowe.
Tak jest. I co jest ważne, tak pozytywnie o tym myśląc, to nie tylko jest tak, jak niektórzy myślą, że to jest zagrożenie, tylko to jest też pomoc do tego, żeby zawiązywać współpracę między ludźmi, którzy wcześniej o sobie nawet nie wiedzieli. I to jest bardzo cenne. Także to jest następne działanie. Następne to jest kwestia też równie ważna, to jest działania równościowe, które robimy z Fundacją Mama i są związane z tym na przykład, żeby pomóc rodzinom, naukowcom, którzy są rodzicami, zarówno w nauczelniach, jak i w funkcjonowaniu, nie wiem, z przedszkolami i tym podobne, niezależnie czy są pracownikami, czy są studentami.
Czyli bardzo szerokie wsparcie dla naukowców.
No to jest bardzo ważne, dlatego że nauka to nie jest, że się pracuje od 8 do 16, tylko się pracuje cały czas. Ja pracuję cały czas, moja głowa, tak?
No tak.
Ja nie mogę się z tego wyzwolić.
Czyli najciekawsze pomysły tuż przed snem, tak?
Nie będę mówił, gdzie najciekawsze, ale różnie to bywa.
Okej.
To jest następne działanie. Mamy też bardzo intensywne działanie legislacyjne związane z tym, że przychodzą kolejne projekty rozporządzeń, ustaw i tak dalej i je oceniamy. Mhm.
I kto wam to przysyła?
Właśnie ministerstwo.
No a jednak, jednak tak. Się pytają.
Tak, tak, tak. To jest rzeczywiście chylę czoła. Problem oczywiście jak zwykle polega na tym, że czas na ocenę jest dramatycznie krótki i tu bardzo proszę o wydłużenie tego czasu, bo czasem to jest na przykład 2 tygodnie, 3 tygodnie, to jest naprawdę bardzo ciężko to dobrze zrobić. Robimy to i robimy jeszcze kilka innych rzeczy, ale w tej chwili tak na szybko.
Jednym z pierwszych działań takich, dzięki którym ja się dowiedziałem o obywatelach nauki, to jest manifest obywateli nauki. W tej chwili widziałem, że jest podpisanych pod tym manifestem ponad 1800 osób.
Tak.
Jeżeli chcielibyśmy zebrać więcej podpisów, no to pod czym ci ludzie mają się podpisać? Do czego ich zachęcamy?
Zachęcamy ich do 3 rzeczy. Tak naprawdę podstawowo plus 4. dodatkowa.
Mhm.
My mówimy o 3 rzeczach. O nauce, o tym, że nauka musi być lepsza tu. I ona musi być lepsza pod różnymi względami. Zarówno zwyczajnie, bezwzględnie, jeśli chodzi o swoją jakość, jak i pod względem społecznym. Drugie, mówimy, że jest niezbędna linearność i polepszenie edukacji w Polsce, rozumianej szeroko. Że to jest proces, w którym mamy małe dziecko i doprowadzamy je do końca życia i że ten ktoś, kto jest teraz studentem, to kiedyś był uczniem w szkole. I że trzeba myśleć o tym systemowo.
Czyli od początku.
Czyli od początku do końca. I że polepszenie tego systemu, wzmocnienie i zmotywowanie wszystkich uczestników, włącznie z nauczycielami, co jest bardzo ważne, według wielu z nas najważniejsze, jest kluczem do tego, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało. I 3. elementem jest sprawne funkcjonowanie z gospodarką. To jest bardzo ważna rzecz z wielu powodów, ale to jest ten 3. klucz. A element, który to spina, o którym chcemy pamiętać, to jest popularyzacja wiedzy, popularyzacja nauki i tego, że tego jest za mało. I że często ludzie po prostu nie wiedzą, co się robi za ich pieniądze w Polsce. I nam bardzo zależy na tym, żeby ludzie wiedzieli.
Myślę, że takie cele są zbieżne nie tylko z tym, co myślą naukowcy, ale również fundusze, sieci aniołów biznesu, że to są działania, które są na rękę całej branży. Tak to widzę. Natomiast wiem, że wśród obywatelów nauki jest bardzo dużo naukowców. Czy ktoś, kto nie jest naukowcem, może podpisać ten pakt?
Jak najbardziej. Nie tylko może podpisać, ale może się też zaangażować po prostu w nasze funkcjonowanie, bo to nie trzeba być ani naukowcem, ani nie trzeba w jakiś sposób się angażować w jakiekolwiek tego typu działania. Wystarczy, że człowiek jest tym zainteresowany, że uważa, że to jest ważna część Polski, że to się na przykład przekłada bezpośrednio na życie, na wygodę tego życia, a w Polsce świadomość tego, że nauka i innowacja są ściśle powiązane, nie jest według mnie bardzo jasna.
Tak? No tak, dużo osób nie wie, co to jest nauka, a druga połowa nie wie, co to jest innowacja, więc...
No na przykład, ale ja to mówię takim językiem może trochę za trudnym, ale chodzi mi o to, że pewne pomysły z nauki mogą przejść do przemysłu, do biznesu i wyprodukować pewne rozwiązania, które mogą pomóc obywatelom po prostu.
No to o tym, jak się zaangażować, jeszcze pomówimy później. Natomiast teraz chciałbym zapytać, jak można podpisać ten pakt? Na stronie Obywatele Nauki?
Tak, trzeba wejść na stronę Obywatele Nauki i poszukać manifestu, który niestety, przyznam szczerze, zapomniałem, w której zakładce jest.
Ale wyświetlimy zaraz stronę. Jeśli oglądacie nas na YouTubie na przykład, no to zobaczycie po prawej stronie pomarańczowy guzik. Po wciśnięciu tego guzika będziecie mieli...
O, podpisz teraz.
Więcej informacji, podpisz teraz i można, można to zrobić.
Dziękuję.
No dobrze. Czyli manifest mamy podpisany, przechodzimy do paktu dla nauki. Miałem przyjemność brać udział w spotkaniu naukowców, gdzie pracowaliśmy nad tym paktem dla nauki. Bardzo urzekło mnie to, że spora część tych ludzi poświęciła swój prywatny czas i przyjechała na weekend, zostawiając swoje rodziny, żeby pracować nad tym paktem. No i widać było, że wszystkim zależało i mimo, że byli to ludzie z różnych środowisk, mam tutaj na myśli zarówno fundacje, jak i naukowców od różnych stron, tak jak wcześniej mówiłem, humanistów, fizyków, biologów, no to jednak oni się dogadywali całkiem dobrze.
No, oczywiście nie brakowało też emocji, może bym to tak nazwał, na pewno. Znaczy, ja po pierwsze chciałbym bardzo podziękować wszystkim organizacjom, które wzięły w tym udział. I to jest dla mnie podstawa, że udało nam się wszystkim, znaczy po pierwsze, że obywatelom nauki udało się zaprosić inne organizacje, które w jakiś sposób są związane z nauką, na przykład Top 500 Innovators, Stowarzyszenie Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Stypendystów Polityki, Centrum Cyfrowe i jeszcze kilka innych organizacji. Przepraszam, że nie pamiętam,
nie da się
wszystkich. Ale to, co dla mnie jest tu ważne, to jest, że wszyscy rozumieją, że to jest ważne, żebyśmy my dali, nazwijmy to po psiemu, głos, w którym my razem, nie tylko obywatele nauki, ale my wszyscy razem mówimy, jakie mamy mniej więcej chociaż pomysły, które się wykluwają, jeszcze jest dużo roboty przy tym, żeby one były coraz lepsze, ale że myślimy nad tym, w jaki sposób cały system, cały szkielet funkcjonowania nauki, metoda na naukę może tu funkcjonować. Dlatego bardzo wszystkim dziękuję.
Było około 30 osób.
Było około 30 osób z różnych stron Polski, z różnych właśnie organizacji, z różnych dziedzin nauki i też spoza nauki. I myślę, że to jest dobry omen, no, że ludziom się chce, bo uważają, że można lepiej.
To jest bardzo dobry omen. Ja akurat byłem w grupie, która pracowała nad biznesem i byli tam w tej samej grupie ludzie właśnie z uczelni, z fundacji i my mówiliśmy bardzo podobnie, mieliśmy podobne zdanie na wiele tematów, a wydawałoby się, że możemy się różnić, więc to było takie krzepiące, uskrzydlające wręcz.
Bardzo się cieszę.
Nad jakimi zagadnieniami pracowały inne grupy?
Tych tematów jest bardzo dużo.
Pięć chyba było z tego, co pamiętam.
Na pięć grup byliśmy podzieleni, ale tematów jest dużo więcej.
Tak.
Nie wyliczę na pewno wszystkich tak z głowy, ale powiedzmy spróbuję podstawowe. Finansowanie nauki, edukacja, czyli szkolnictwo, uczelnie, czyli funkcjonowanie uczelni, akredytacja i ewaluacja ośrodków naukowych i osób, poszczególnych naukowców, popularyzacja nauki, biznes, połączenie biznes-nauka,
no to są takie chyba główne.
Jeszcze było
etyka
więcej.
Jeszcze.
Etyka, właśnie.
Zapomnieliśmy
o ważnym elemencie. Etyka na uczelniach. No i jeszcze ze dwie pewnie by się znalazły. I pracowaliśmy tam na wyjeździe w Mondralinie. Zresztą dziękuję Akademii Młodych Uczonych Pan, którzy też brali w tym główny udział. Właśnie za to, że mogliśmy w Mondralinie się spotkać pod Warszawą. I tam ciężko pracować przez dwa dni. Regenerowałem się przez tydzień. Także naprawdę to była bardzo ciężka robota.
Ale też bardzo ciekawa, bardzo inspirująca. Ja od naukowców usłyszałem takie rzeczy, jakich nie mówi się w środowiskach biznesowych, co też było dla mnie dużym doświadczeniem. Miałem szansę zrozumieć tą drugą stronę. To jest duża wartość.
Tak. Myślę, że tutaj najważniejsze jest, żebyśmy przestali być drugą i pierwszą stroną. Tylko żebyśmy się nauczyli ze sobą rozmawiać. To jest bardzo trudne i wymaga jeszcze dużo pracy. Bardzo. Także podzieliliśmy te prace na te ileś tam 10 czy 11 tematów. Każdy zespół pracuje oddzielnie, ale też próbujemy szukać punktów wspólnych, spójnych, miejsc przecięcia po to, żeby próbować synchronizować zespoły i pomysły.
I tak trochę było, bo były łączone potem drugiego dnia zespoły.
Były łączone, były różne miksy robione między ludźmi po to, żeby w jakiś sposób skonfrontować ideę. No to jeszcze wymaga bardzo dużo pracy, ale cieszę się, że mimo pracy wcześniej poszczególnych zespołów byliśmy w stanie w te dwa dni zrobić dużo.
Najpierw powstał szkielet, potem na wyjeździe w Mondrelinie nadawaliśmy temu paktowi kierunek, potem mailowo jest jeszcze obrabiany, doszlifowywany, udzielają się osoby, które nie mogły tam być, albo które coś sobie uświadomiły, że warto byłoby wnieść. No i co dalej z tym paktem?
Z tym paktem teraz tak, no najważniejsze jest to, żeby zsynchronizować części, czyli to, żeby na przykład grupa, która zajmowała się finansowaniem nauki, no żeby się nie okazało, że ci, którzy myśleli o strukturze funkcjonowania uczelni,
że wykluczają jakieś aspekty na przykład etyczne albo na przykład styku nauki i biznesu.
Tak, albo żeby ci z uczelni zapomnieli, że jest jednak jakaś pula na finansowanie nauki, że trzeba przemyśleć, w jaki sposób się organizować, w jaki sposób finansować różne rzeczy. Mhm. Albo ci, którzy zajmują się ewaluacją i akredytacją, żeby się nie okazało, że trzeba na to bardzo dużych pieniędzy, których nie ma, na to, żeby oceniać, jak funkcjonują poszczególne jednostki. Tak? To trzeba jeszcze przemyśleć. Tam jest mnóstwo rzeczy, które muszą dobrze się połączyć i żeby to był jeden dokument.
No ale mam wrażenie, że teraz to już bardziej kosmetyka niż...
No nie, nie, nie. Tam jest jeszcze bardzo dużo roboty i będzie to polegało na tym, że najpierw te części kierujemy wewnętrznie do naszych organizacji. Mhm. Tam prosimy o ocenę wszystkich i o uwagi, na których nam
czyli
bardzo zależy.
Czyli takie konsultacje społeczne?
Takie konsultacje na razie wewnętrzne.
Okay.
Później
czyli w organizacjach, z których uczestnicy brali udział
tak jest.
Na spotkaniu. Mhm.
Później będziemy prosili ludzi z szerszego środowiska naukowego, żeby też ocenili to, co jest, żeby skrytykowali, żeby pomogli to poprawić. Tak? Bo to jest typ krytyki, na którym nam zależy.
No tak, bo na każdym tym etapie znajdzie się ktoś, kto włoży swoją cegiełkę, która sprawi, że to będzie mocniejszy.
Oczywiście, mamy różne doświadczenia, mamy różną wiedzę i są ludzie, którzy na pewno o tych różnych aspektach wiedzą więcej niż my. I trzeba z tego korzystać, żeby ci, którzy się znają, żeby mogli nas wspomóc. Mhm. Także to jest ten drugi etap. Trzeci, kiedy już dojdziemy do jakiegoś konsensu, trzeci etap to jest konsultacja z biznesem i z nauczycielami. Bardzo nam zależy na tych dwóch środowiskach, czyli środowisku przedsiębiorców i środowisku związanym ze szkolnictwem niższym, po to, żeby dowiedzieć się, co oni o tym myślą, co skonstruowaliśmy, jakie elementy oni by poprawili, po to, żeby iść wspólnie, a nie oddzielnie. Po to, żeby skonstruować jeden logiczny system, a nie żeby te trzy dziedziny, które są bardzo ze sobą związane, żeby w jakiś sposób musiały myśleć o sobie, a nie o wszystkich trzech dziedzinach naraz.
Jeżeli ten dokument będzie miał już ostateczną wersję, tak. Czy nie będzie miał, czy będzie się rozwijał stale, bo rozumiem, że będzie się zmieniało prawo, systemy rządzący, będzie się ten dokument stale zmieniał, czy będzie jakaś jego ostateczna wersja?
No, musi być jakaś w miarę ostateczna wersja, gdzie oczywiście chcemy pracować nad czymś, co nazwaliśmy stanem idealnym. Mhm. Kwestia jest oczywiście możliwości dojścia do stanu idealnego w ramach prawa, które istnieje. No ale budujemy specjalnie ten pakt tak, żeby on był modułowy. Okay. Żeby nie był tylko spójną całością, ale też żeby można było wyjmować moduły
poszczególne jako cegiełki i korzystać.
I korzystać z nich wtedy, kiedy nie będzie zgody na całość.
No dobrze, to w takim razie, kiedy już mam ostateczną wersję, to co dalej? Komu to pokazujemy?
No wtedy chyba czas pójść do mniejszych lub większych decydentów. Okay. Kiedy będziemy szli ławą, czyli razem z nauczycielami, czy ze środowiskami szkolnictwa.
Licząca się grupa.
To już będzie co innego.
Okay.
Tak.
Pisanie manifestu w tym pomaga?
Na pewno, a na pewno bardzo pomaga uczestnictwo i pomoc aktywna też ludzi, którzy się nie znają na nauce.
Okej, okay. W takim razie porozmawiamy o wolontariacie w Obywatelach Nauki. Jak zostać wolontariuszem? Jak można wam pomóc? Czego potrzebujecie? Jak to wygląda?
Tak naprawdę ledwo zipiemy, jest tyle roboty, a jest tak mało ludzi. Jest nas takich działających bardzo szeroko, to tak oceniam, na około 40 osób, którzy coś kiedyś gdzieś zrobili. No ale jednak jest ten rdzeń około 10-15 osób, które pracuje najwięcej, a potrzeba więcej. I tych dziedzin, zarówno w tych działaniach oddolnych, jak i w działaniach paktowych, na pewno są potrzebni ludzie. Zarówno do zorganizowania tego działania, żeby nam łatwiej szło sama praca, tak, ta metodyka pracy, jak i specjalistów, jak i takich, którzy mogą pomóc w jakiś sposób praktycznie w różnych częściach, na przykład prawnicy, ekonomiści, ludzie, którzy nie wiem, znają się na wszelkich możliwych rodzajach funkcjonowania w tym kraju, tak? Mhm. Każdy, kto jest w jakiś sposób zmotywowany i rozumie funkcję nauki, albo może po prostu poświęcić swój czas, na pewno znajdzie swoje miejsce.
W takim razie, jeżeli jest ktoś, kto chciałby wesprzeć ruch społeczny Obywatele Nauki, zapraszam, żeby wszedł na stronę obywatelenauki.pl i napisał na adres mailowy, który jest na stronie, jak chciałby wesprzeć, jakie ma pomysły. Na pewno maile nie zostaną bez odpowiedzi.
Tak, na pewno będzie. Bardzo dziękuję. Kontakt @obywatelenauki.pl.
No i to jest ta otwartość, o której mówi się tyle w Obywatelach Nauki?
To jest jedna z otwartości. Oczywiście ta otwartość ma różne wymiary. Mhm. Dla nas najważniejsza jest otwartość samej nauki, w tym sensie, żeby wyniki naukowe czy prace były otwarte dla publiczności, ale to, że nie naukowcy na przykład biorą udział w ruchu społecznym związanym z nauką, gospodarką czy szkolnictwem, powiedzmy, czy edukacją, to też dobrze, tak? To są ci, którzy są potrzebni do tego, żebyśmy mogli pójść do przodu. Mhm. Także to jest ta otwartość na tych, którzy nie są w nauce, ale którzy mogą w niej, do niej chociaż zajrzeć, tak? Mhm. I pomóc.
Zobaczcie, jak to wygląda.
Tak, i pomóc w takiej pracy, nie ukrywam, pozytywistycznej, ciężkiej i oddolnej, gdzie im więcej osób zrobi małe rzeczy, jak ktoś nie musi robić wielkich.
Tak, to jest jak z odkrywaniem nowych planet. Robią to bardzo często amatorzy domowym sprzętem i tworzy się wielki atlas nieba.
Tak, zresztą Polacy są w tym świetni.
To prawda.
Jest Zooniverse, który prowadzi w Polsce profesor Lech Mankiewicz i w którym Polacy, wydaje mi się, są trzecią nacją na świecie, jeśli chodzi o aktywność w tym serwisie. Także jesteśmy gigantami.
Tak, tak. I robią to ludzie, którzy nie są naukowcami.
Ani trochę.
Tak. Dużo też mówiło się podczas spotkania w Wonderlinie o dobrych praktykach. Co możesz na ten temat powiedzieć?
No to jest pewien problem, tak. Chodzi o to... No tak, chodzi o to, żeby ludzie wiedzieli, co jest dobrze robić, a co jest źle. I polega to na tym, że dobrze, że tak u podstawy. Dobrze jest, żeby każdy, niezależnie czy idzie do pracy, czy idzie do nauki, czy jest studentem, czy kimś innym, żeby dobrze wiedział, jakie są jego prawa, jakie są jego obowiązki i czego się nie robi, a co się robi. Mhm. I my chcemy, bardzo nam na tym zależy, żeby taki rodzaj katalogu był dla ludzi dostępny.
Bo to często wynika z braku wiedzy, a nie ze złej woli.
Tak. To jest to, że często ludzie kopiują rzeczy z internetu, nie wiedząc, że tak naprawdę łamią prawa tych, którzy włożyli ciężką pracę, żeby, nie wiem, nagrać film albo napisać jakiś tekst. To nie znaczy, że nie można kopiować. Można, tylko trzeba sprawdzić, czy ten, który to udostępnia, na to pozwala, tak? Jaką licencję wykorzystuje i w jaki sposób pozwala korzystać ze swoich danych. Mhm. Także to jest bardzo ważne. Jak uczyłem w szkole, ponieważ poszedłem uczyć do szkoły, żeby zobaczyć, jak to jest, i przez 4 lata poza pracą naukową zajmowałem się też uczeniem w liceum z międzynarodową maturą, to w tym systemie IB, czy International Baccalaureate, to właśnie na tym polega, że każdy uczeń, jak przychodzi do szkoły, to dostaje zestaw informacji podstawowych. Co mu wolno, czego nie wolno, co jest bardzo karane i na co musi uważać, co jest chwalone i tak dalej. To jest bardzo ważne, dlatego że ludzie wtedy wiedzą, na czym stoją. Tak? I na przykład kwestia plagiatów, które niestety w nauce są, są bardzo jasno powiedziane w tych karteczkach, które uczniowie dostają na początku. Jest powiedziane, plagiat jest złem. I nie wolno ci tego robić, bo jak zrobisz to 2 razy czy 3, już nie pamiętam, to możesz być nawet wyrzucony ze szkoły. Tak? Czyli jest bardzo prosty system, w którym jest powiedziane, kopiowanie bez zgody czy bez dania cytowania jest złem. I już.
No dobrze, bardzo ci dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi na temat obywateli nauki. Przechodzimy teraz do trzeciej części. Teraz pytania będą troszkę trudniejsze, ponieważ chciałem zapytać cię o związek działań obywateli nauki z gospodarką oraz jak to się łączy z biznesem. Gdzie jest ten tutaj styk? Jak to postrzegasz?
Nauka przedsiębiorcy.
Tak.
No to jest bardzo trudny styk, dlatego że się wiąże z kwestiami miękkimi i twardymi. I to jest główny problem, który ma różne strony. Pierwsza z nich jest związana z tym, że prawo w pewnym sensie w Polsce nie jest do końca dostosowane do podejmowania ryzyka. A żeby zrobić coś naprawdę nowego, to oznacza, że trzeba podjąć ryzyko.
Dokładnie.
I to jest problem, dlatego że w pewnym sensie prawo w Polsce nie promuje ryzyka albo ma z tym pewne trudności i widać to na przykład w projektach grantowych, które muszą być, jeżeli chce się startować o pieniądze jakieś na jakiś pomysł, to musisz mniej więcej albo wiedzieć, co ci wyjdzie, albo musi być jakikolwiek efekt.
Jak to przewidzieć w badaniach podstawowych na przykład?
Na przykład, po pierwsze, no to jest czas często bardzo trudne i ludzie to rozwiązują na przykład w ten sposób, co jest oczywiście w pewnym sensie chore, że realizują część badań zanim zanim postarają się o pieniądze na ten projekt.
Potem piszą projekt i dopiero potem wykazują to, co już wcześniej opracowali.
Albo co opracowali w części, co muszą jeszcze dopracować i tak dalej, ale dlaczego? Dlatego, że się boją, że jeżeli będą mieli nic, to grozi im w jakiś sposób i grozi bardzo dużymi konsekwencjami.
No, obrywa się tutaj jednostką finansującym za to, że tak jest, natomiast oni po prostu chcą jakoś weryfikować, chcą, żeby te pieniądze były mądrze wydane i oni trochę mają związane ręce, prawda? Oni też są kontrolowani.
No i na tym polega współpraca przedsiębiorców z nauką. I tu jest ten problem, że to nie może być wyłącznie i w pełni finansowane przez naukowców, przez państwo, a z drugiej strony przemysł powinien chyba zmienić trochę punkt widzenia w tym sensie, że nie powinien oczekiwać, że wyniki badań pojawią się po 3 miesiącach czy po pół roku. Jeżeli mamy do czynienia z czymś, co jest naprawdę nowe, to bardzo trudno to zrobić w tak krótkim czasie. I procesy w nauce nie dzieją się tak szybko jak w przemyśle. To nie jest jak kupienie maszyny i zrobienie, ustawienie, nie wiem, produkcji nowej czegoś, tak? Żeby zrobić tę maszynę...
Może być wiele niepowodzeń, zanim dojdziemy.
Wiele. I pomysł, który mi wpadł do głowy, który jest w pewnym sensie rozwiązaniem, czy pewną drogą, jest to, żeby współpraca naukowców z przedsiębiorcami zaczęła się od nie robienia innowacji takich całkowicie nowych. Nie. Najpierw, wydaje mi się, z rozmów z przedsiębiorcami doszedłem do wniosku, że podstawową rzeczą na razie w takiej początkowej fazie tych naszych kontaktów jest rozwiązywanie bezpośrednich kłopotów przedsiębiorców. Jeżeli przebrniemy przez ten pierwszy etap, gdzie zawiąże się pewien rodzaj zaufania, gdzie pokażemy, czyli naukowcy pokażą, że mogą rozwiązać te podstawowe problemy, to może wtedy ewolucyjnie, spokojnie, gdzie to zaufanie, czyli te miękkie aspekty będą lepiej rozwiązane, ludzie zrozumieją, przedsiębiorcy i nie wiem, pracownicy i tak dalej, że naukowcy są w stanie im pomóc. Mhm. Jeżeli uda nam się ten mur pierwszy przeskoczyć, to wtedy według mnie dopiero będzie miejsce na te prawdziwe innowacje, czyli proponowanie przedsiębiorcom pewnych bardzo nowych rozwiązań, na które musi być oczywiście duża akceptacja i cierpliwość.
Wspomniałeś o sprawach miękkich. Z moich kilkuletnich obserwacji działania funduszy inwestycyjnych, takich wysokiego ryzyka, sieci aniołów biznesu, inwestorów indywidualnych i obserwując porażki, no bo jednak większość tych projektów, które dostają dofinansowanie, się nie udaje, jest to wpisane po prostu w innowacje. Tak. Większość tych projektów upada nie ze względu na naukę czy technologię, ale ze względu na sprawy miękkie. Różny język, zaufanie, inna wizja. Jak ty się do tego odnosisz?
Ja się odnoszę tak jak ty, w tym sensie, że odnoszę się do doświadczeń. Mhm. I nie tylko moich, tylko w książkach o tym piszą. Ale to, co chcę powiedzieć, to robiłem taki projekt, w którym byli ludzie naprawdę z wielu dziedzin. Już nieważne, jaki ten projekt był, łączył naukę z edukacją, ale brali w tym udział i artyści, i naukowcy, i filmowcy, i naprawdę mnóstwo innych też osób. Żeby uświadomić ten problem, mogę powiedzieć, że moment produkcji nastąpił po 1,5-rocznym okresie spotykania się tydzień w tydzień i rozmowach próbowania budowania tego projektu, gdzie uczyliśmy się ze sobą rozmawiać. I na przykład jedną z rzeczy, którą najbardziej żałuję, to jest nie to, że się nie udał ten projekt, tylko że nie robimy następnego, gdzie możemy wykorzystać nasze doświadczenia i wiedzę.
Już nie byłoby to 1,5 roku, tylko rok albo pół.
Nie, to by było parę miesięcy. Tak?
Nawet.
Tak, bo już umiemy ze sobą rozmawiać, bo się nauczyliśmy, czego ja nie umiem, a czego oni nie umieją, jak musimy do siebie mówić, w jaki sposób szanować się, tak? To jest bardzo długi proces, ale kapitał, który uzbieraliśmy, jest bezcenny. I to jest rzecz, którą polecam, tak? Czyli jakiś rodzaj cierpliwości w porozumiewaniu się między sobą. Na pewno,
Nie zrażaniu się.
Na pewno wielką pomocą w tym jest projekt NCBiR-u, który też zamierzaliśmy zrobić, ale oni na szczęście nas wyprzedzili. Czyli skonstruowali, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju skonstruowało takie umowy między przedsiębiorcami a naukowcami, które pewne modele współpracy. Tak? I te umowy są skonstruowane na taki model lub inny współpracy. I to jest znakomite, bo to pomaga w jakiś sposób ustalić reguły współpracy.
Na pewno jest to jakiś dobry punkt wyjścia do rozpoczęcia współpracy.
Na pewno. Natomiast tutaj to, co jest ważne, to jest, że musi być dobra wola wszystkich stron z państwem włącznie, czyli tak naprawdę z ustawami, rozporządzeniami, z cierpliwością naukowców i z cierpliwością przemysłu, powiedzmy, czy w ogóle przedsiębiorców, bo nie tylko przemysł, ale też inne gałęzie mogą skorzystać z wiedzy naukowców. Na pewno to jest najważniejszy punkt, żebyśmy dali sobie czas na porozumienie.
Bardzo Ci dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. Jeśli ci, którzy nas słuchają i oglądają, są blisko nauki albo chcieliby być bliżej, wesprzeć naukę i żeby wszystko zmieniało się w dobrym kierunku, powinni wejść na stronę Obywatele Nauki, podpisać manifest i napisać maila w sprawie wolontariatu. Razem na pewno możemy zrobić więcej i wszystkie pomysły będą wykorzystane, bo tak jak wspominał Marcin, tutaj wszyscy są równi i Wy też możecie się w ten ruch zaangażować.
Na pewno i pomóc, za co dziękuję.
No to kończymy w takim razie trzecią część. Za chwilkę przejdziemy do luźniejszych pytań na koniec. No dobrze, to już końcówka naszego programu, tego odcinka. Chciałbym zadać Ci trzy pytania, które zadaję wszystkim gościom, którzy tutaj do mnie przychodzą. Pierwsze pytanie to Twoje subiektywne odczucia na temat stanu polskiej nauki. Mam tutaj na myśli bariery i możliwości, jakie dostrzegasz.
No barierą na pewno są znów te strony miękkie. Mhm. To jest pierwsza rzecz, czyli to, żeby naukowcy troszkę lepiej funkcjonowali, żeby jakość nauki się poprawiła, żeby uczelnie funkcjonowały lepiej i w ogóle, żeby zarządzanie uczelniami było lepsze, i to jest z jednej strony.
To bariery.
Tak, z drugiej bariery, które też są ze strony państwa, czyli to, żeby zwiększyć znacząco finansowanie nauki, ale też poprawić ustawodawstwo, które jest szerokie i nie tylko związane czysto z nauką, ale choćby na przykład ze współpracą z przedsiębiorstwami, które nie jest ujęte wprost w ustawach o nauce. Mhm. Czy w jakichkolwiek innych, gdzie różne elementy tego są utkane. I to jest ta rzecz, która jest ważna, czyli i państwo, i nauka. Tak? Obydwie strony mogą na pewno dużo poprawić.
Czyli tutaj bariery.
I to są bariery.
A możliwości?
Możliwości są takie, że jest bardzo dużo ludzi, którzy są zdolni.
To prawda.
Którzy bardzo dużo wiedzą i którzy chcą, żeby to szło w dobrą stronę. Czyli są tacy, którzy mogą pociągnąć tę naukę do przodu. Na pewno pokazała to ostatnia analiza, że są instytucje, które i ludzie w nich, którzy chcą i prą do przodu i chcą, żeby było coraz lepiej.
To bardzo dobrze widać na przykładzie waszego ruchu i ludzi zaangażowanych.
Na przykład, ale nie tylko, naprawdę tych wszystkich organizacji i po prostu zwykłych naukowców różnych, którzy są zdolni i którzy robią wielką naukę.
A to w takim razie, jaki ciekawy wynalazek zwrócił Twoją uwagę w ostatnim czasie?
No ja jestem wstrząśnięty sukcesem naukowców, lekarzom naukowcom, którym udało się połączyć rdzeń. W Polsce to zrobiono przecież. We współpracy polskich i brytyjskich naukowców udało się połączyć przerwany rdzeń kręgowy.
To niesamowite, to niesamowite.
I uważam, że na to, ile lat, dekad poświęcono na próbę...
Dekad.
Dekad, które poświęcono na to, żeby ratować ludzi w tym stanie, co choćby też dla mojego kolegi po wielu latach trudnych skończyło się źle, to jest gigantyczny skok, który może pomóc wielu ludziom i jest wielką nadzieją, no wielką.
A przecież można było powiedzieć, że się nie udaje, to po co to finansować? To właśnie pokazuje, ale... że te porażki są jednak istotne.
Tak, i trzeba się na nich uczyć.
Tak, bo już wiemy, czego nie robić.
Trzeba się uczyć i to jest zresztą bardzo ważny punkt, że w szkołach bardzo rzadko daje się ludziom popełniać błędy. Zawsze się ich karze za błędy. Nie tak. Zawsze, ale często.
Często, to prawda.
Może trzeba przestać.
Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Jak w takim razie oceniasz kierunki rozwoju nauki za 5, 10, 25 lat? Jak będzie wyglądał świat wtedy?
No, myślę, że za 5 lat nie będzie wyglądał znacząco inaczej. Tak jakoś nie wydaje mi się.
Czyli jedynie szybsze procesory, wyraźniejsze obrazy.
Może tak. Znaczy na pewno będzie jakiś znaczący postęp tego typu, ale to jest tylko, że samochód spala mniej paliwa, a procesor jest troszkę szybszy. Tak? Może być jakiś przełom. Na tym polega właśnie piękno nauki, że nigdy nie wiadomo, co gdzieś wypłynie.
Szczególnie tej podstawowej, bo to może być puzzle, którego brakowało, żeby rozwinąć nową ideę.
Dokładnie. Tego nigdy nie wiemy, jak to będzie. Natomiast trzeba by śledzić cały rynek naukowy na całym świecie. Natomiast ja mam taką tendencję, znaczy ja nie wiem, jak będzie. Natomiast ja mam taką tendencję niestety do myślenia o trudnościach, które nie jest myśleniem czysto pesymistycznym, tylko myśleniem o tym, jak rozwiązać problem. I jedną z rzeczy, która dla mnie jest problemem w myśleniu, co będzie za 25, wszystko jedno, czy 50 lat, tak? To jest to, że gdzieś zbliżamy się do końca myślenia o źródłach nieodnawialnych, a ten rozwój internetu, tego wszystkiego, całego naszego życia wirtualnego nie będzie możliwy bez energii.
Ale to się rozwija cały czas.
No, rozwija się.
Naprawdę malutkimi kroczkami.
O właśnie. I myślę, że póki nie przebrniemy tego kluczowego punktu, gdzie odnawialne źródła energii będą w pełni nas satysfakcjonować pod względem zużycia energii, to będzie bardzo trudno myśleć o przyszłości, ponieważ te nieodnawialne w końcu, wszystko jedno czy za 100, 200 lat czy coś takiego, one się wyczerpią.
A my zużywamy coraz więcej.
A my na razie zużywamy jej coraz więcej. Ciężko nam się nauczyć zużywać jej mniej i według mnie to jest bardzo poważny problem w myśleniu o przyszłości. Z mojego punktu widzenia to tak, to jest ta bariera, która jest trudna.
Czyli energia może być tym...
No, z tego korzystamy rozwoju. Bez przerwy, choćby po to, żeby nas tu filmować.
To prawda. Dziękuję Ci, Marcin, za dzisiejsze spotkanie, za to, że poświęciłeś czas i że udzielałeś tak rzetelnych, wyczerpujących odpowiedzi. Zachęcam widzów do subskrypcji naszego kanału na YouTubie oraz w iTunesie. Zapraszam również do przesłuchania innych kanałów Dekompresora, szczególnie Nerdy Nocą, gdzie możecie usłyszeć wiele ciekawych informacji na różne geekowskie tematy. No i do zobaczenia wkrótce.
Dwa lata już minęły, drugie święta Bożego Narodzenia przed nami, nowy rok za pasem. Życzymy Wam
spokojnych, wesołych, radosnych,
zdrowych, wesołych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia.
Dużo rodzinnego ciepła.
Mam świnkę, więc życzę Wam dużo zdrowia.
Związek Emerytów i Rencistów składa serdeczne życzenia wszystkim widzom Dekompresora.
Oraz wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Życzę Wam zwierzątek futerkowych.
Nigdy nie ustającej ciekawości rzeczy nowych i fascynujących.
Oraz szczęśliwego nowego roku.
Szczęśliwego nowego roku 2015.
Życzę Wam świnki.
Mam świnkę.
Oraz...
ekscytującego dekompresora.
Intrygującego...
otwierającego oczy...
fascynującego,
prowokującego,
zrozumiałego
dekompresora.
Świnka lajkuje dekompresor na fejsie. Czy ty lajkujesz dekompresor na fejsie? Ja tu mam scenariusz.
Żaba por... Mogę pan coś zamruczyć, tak? Lubisz jazz?
Czy tak jest dobrze, śwince?
Żeby uśmierzyć ewentualne zamieszki, bardzo uprzejmie informujemy, że przy nagraniu tych życzeń świątecznych nie ucierpiała żadna świnka.
Życzymy wam...
ciekawego dekompresora.
Fascynującego dekompresora.
Kolorowego dekompresora.
Zimny jak polodowcowy głaz w Ciechocinku. Tam, gdzie dom zdrojowy.
I żebyśmy się za następne dwa lata spotkali w jeszcze większym składzie.
Wyglądam jak troll.
Nie mogę rzucać zwierzętami.
Nie chodzi o naszym zrobionym w ten.
Ty ją poczuł!
To jest któryś ten nos lepiej. Nie
wiem jak.
Tak. Tak.
Prowokującego.
Intrygującego dekompresora.
Świnka nie reaguje na swoje tanie zaczepki.
Będzie futro pokazać. Czekamy na was na fejsie, albo na twarzoksiążce oraz na G+, czyli tam, gdzie nikt nigdy nie zagląda, a my tam jesteśmy. A na YouTubie jesteśmy zawsze, więc też tam zerkajcie.
Tam, tam, da, da, ta, ta, da, da. Totalne stado degeneratów. Odsłona pierwsza.
W przyszłym roku będzie ciekawiej.
Może jakieś podpowiedź, co?
Oglądajcie i słuchajcie dekompresora, bo miś umrze. Podrabnie goli tutaj. Tu. Wyżej. Prawo?
Jesteś w tym.
Panie doktorze, co miałem mówić?
Świnka mnie jeszcze nie obsikała, więc streszczajmy się z tymi życzeniami.
A tak zupełnie poważnie życzymy wam w te święta spędzonych w rodzinnej atmosferze chwil i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Bądźcie z nami, bo jak zwykle szykujemy następne niezwykłe niespodzianki.
Zapraszam do kolejnych odcinków Dekompresora. Wszystkich kanałów, jakie mamy, a nawet kolejnych, których jeszcze nie mamy. Wszystkiego najlepszego.